właśnie najczęściej tacy klienci do mnie przychodzą. Próbowałam coś sama, sam. No niestety już 4-5 lat siedzę w miejscu i no nic, przecież ja robię różne projekty postów, no normalnie 4 razy dziennie udostępniam, jakieś reklamy puszczam, a to nic. No właśnie tutaj chodzi o tą spójność i często tego brakuje. Mimo że robimy sobie grafiki w podobnych kolorach i tak dalej, utrzymujemy gdzieś tam tą spójność wizualną, ale ta spójność musi być wszędzie, a my o to nie dbamy najczęściej.
Cześć. Nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, menedżerów i przedsiębiorców oraz tych, co chcą nimi zostać. Robię go po to, żeby dookoła nas było jak najwięcej firm, które odnoszą ponadprzeciętne sukcesy. A ponadto posiadają taką kulturę organizacyjną, w której zarówno menedżerowie, jak i ich pracownicy przychodzą do firm codziennie i z uśmiechem, i z zadowoleniem. Sam jestem coachem liderów i przedsiębiorców. Uczę, jak pytać, słuchać i wykorzystując te umiejętności, jak wyciągać z pracowników najpiękniejsze ich talenty. Współpracuję z firmą 4Results, która od lat wprowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Od pewnego czasu uczymy tego poprzez doświadczenia, które tworzy symulator wirtualnej rzeczywistości Mission One. Menadżerowie zakładają gogle i w ciągu sekundy stają się załogą statku podwodnego lub helikoptera. Tam, w cyfrowej rzeczywistości, ale bez realnych konsekwencji, mogą doświadczać na sobie różnych stylów zarządzania. Wrażenia są naprawdę wyjątkowe. Chętnych do sprawdzenia symulatora zapraszam do kontaktu. I tyle wstępu, a teraz zapraszam do kolejnego odcinka. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Cześć. Zapraszam do odcinka o psychologii marki. Każdy z nas buduje markę. My to nasza marka. To, jak ludzie i klienci nas postrzegają, jest dziś dużo bardziej ważne niż kiedyś. 5 lat temu marka ograniczała się tylko do miasteczka, w którym żyjemy. Dziś musimy dbać o markę wszędzie. Nasze miasteczko rozrosło się do szerokości sieci internetowej i nasza marka ważna jest nie tylko w naszym mieście, ale również w Bąchocku, Sydney czy Ulaanbaatar. Jak dbać o swoją markę? Jak ją tworzyć w oparciu o psychologię? Dziś zapraszam do rozmowy z Judytą Kowalczyk. Judyta jest autorką książki 10 przykazań skutecznej marki. Uczy, jak tworzyć marki, które zdobywają serca klientów. Cześć Judyta.
Cześć, cześć.
Każdego gościa proszę na początku, żeby się przedstawił krótko w 2-3 zdaniach. Pora na Ciebie.
Ja jestem strategiem i projektantem marek. Specjalizuję się w psychologii, brandingu i reklamy. Na co dzień pomagam swoim klientom w mądrym, strategicznym i spójnym kreowaniu i rozwijaniu swoich marek, zarówno od tej strony komunikacyjnej, jak i wizualnej.
Okej. Wspomniałaś, że wspierasz mądre marki?
Wspieram marki w mądrym rozwoju.
W mądrym rozwoju, okej. Okay. Dobrze. No, nie dosłyszałem albo nie zrozumiałem. Okej. Okay. Piszesz o psychologii marki. Jak psychologia łączy się z marką?
W psychologii marki chodzi o to, że człowiek jest w centrum. Czyli zawsze nasz odbiorca będzie w centrum, tak? Tutaj w grę wchodzi percepcja człowieka. My ludzie odczuwamy, słyszymy, mówimy, badamy, analizujemy i właśnie tutaj jest ta cała psychologia. Każdy odbiorca marki musi coś poczuć, musi w niej zobaczyć jakieś odzwierciedlenie danych wartości, żeby mógł się do niej zbliżyć, żeby mógł po prostu coś poczuć i zostać, chcieć po prostu być przy niej, tak? Tak trochę filozoficznie, ale tak to wygląda. Więc tutaj właśnie chodzi o tą psychologię, żeby jak najbardziej, jak najtrafniej dotrzeć do tego klienta. Czyli wysłuchać, że tak powiem, to co on mówi do nas, podświadomie bądź świadomie, zobaczyć to co on chciałby zobaczyć i tak naprawdę przez markę mu to zaoferować. Tak w skrócie wygląda, że tak powiem, obieg psychologii w marce. Tutaj chodzi o człowieka.
Okej. To powiedz mi, jak ja mogę zobaczyć co ten mój klient chce. Jak to zbadać? Jak mogę to sprawdzić?
Musisz go posłuchać. Klienci nam mówią, czego chcą, więc musimy być uważni na to, co klient mówi. Bez sensu jest tworzyć markę, która po prostu wchodzi na rynek i tak naprawdę nie ma nic do zaoferowania, tylko chce sprzedawać. Marka musi mieć misję. To jest ważne. Większość marek, dlatego mówię, że pomagam w mądrym rozwijaniu marek i budowie marek, dlatego że często ludzie wchodzą z marką na rynek i mówią tak, mam coś, chcę to po prostu sprzedawać pod daną marką. To nie jest marka. Marka musi mieć misję. Dlaczego ja to robię? Dlaczego to jest dla mnie ważne?
To może zacznijmy od tej misji. Jak taką misję stworzyć?
Trzeba wiedzieć, co gra w sercu. To jest pierwsza rzecz. Powiedziałeś też zapowiadając mnie, że pomagam zakorzeniać się w sercach i to też właśnie jest takie moje, gdzie zaczynam od tego, co się czuję. Bo najpierw zaczynamy od serca i głowy. To jest moje takie clue, od którego warto zacząć, czyli poczuć to, co jest naprawdę mi bliskie. Jeśli mam misję pomagać ludziom, chcę wspierać ludzi w rozwoju, no to po prostu moja marka opiera się na takiej misji. Jeśli moją misją jest coś innego, no to wtedy też opieram markę na innym rodzaju, tak, misji.
Dobrze. Wydaje ci się to proste, ale jeden z moich wcześniejszych gości mówi, że misję wydobywa się z firm. To jak to się robi? Jak tą misję wydobyć? Bo mówisz, że żeby głównie wyjść od serca, to jak do tego serca mam dotrzeć i jak tą misję wyciągnąć?
Dobrze powiedziane, że misję wydobywa się z firmy. Tylko też w zależności od jakiej marce będziemy tutaj mówić, bo jeśli to marka osobista, produktowa, firmowa, rządzi się trochę innymi prawami i misję z każdej z tych marek można wyciągać różnorako, więc tak ogółem, jak mam to ująć, no to misję wyciągnąć, tak jak mówię, no słuchając tak naprawdę głosu tego, co firma ma do zaoferowania, tak? Czyli na przykład firma świadczy usługi psychologiczne, przykład, no to wiadomo, że jej misją jest raczej wspierać młodych ludzi w zdrowym dojrzewaniu, w przebijaniu jakichś niedoskonałości psychicznych, zniwelowanie jakichś podłoży, które mogłyby przeszkadzać i tak dalej. Jeśli firma znów zajmuje się innymi rzeczami, powiedzmy coś produkuje, zależy jej na przykład, żeby ludzie mieli komfort, tak? Więc to jest misja, żeby po prostu wspierać na danym podłożu. Natomiast tak jedno, że tak powiem, jednotorowo nie odpowiem ci na to pytanie, jak wydobyć tą misję, bo nie ma na to jednej odpowiedzi takiej, która mogłaby być takim złotym środkiem, a zrób tak, to wydobędziesz misję. Po prostu misję trzeba poczuć. Uważam, że właściciel każdej marki musi czuć to, co on chce osiągnąć swoją marką i czuć taką, że tak powiem, taki powiew, coś muszę zrobić dobrego, tak? To jest taka misja.
A czy możesz podpowiedzieć, jeżeli masz tak z rękawa, jakieś przykłady dobrych misji i złych misji? Wielokrotnie słyszałem, że czasami misja może być niewłaściwa. Jaka to jest taka misja, która jest niewłaściwa, a jaka jest właściwa?
Misja niewłaściwa? Fajne sformułowanie w ogóle, ale tak, są czasem marki, które mają niewłaściwe misje, które mają, że tak powiem, to są misje, które mają, że tak powiem, właśnie nie robić coś dobrego na rynku, tylko kierować się ku temu, żeby po prostu ponosić własne korzyści majątkowe. Przeważnie tak, ja to tak oceniam, bo misja bardziej polega na tym, że coś robimy dobrego, chcemy coś wesprzeć, pomóc. Natomiast misja ta negatywna, o której wspominasz, to jest bardziej taka, która tylko zależy nam na tym, żeby jak najwięcej sprzedać, to jest misja nasza. Powiedzmy, sprzedać 100 sztuk w danym odstępie czasu. No to są elementy strategiczne, natomiast niektórzy mają tylko misję. Kiedyś zapytałam klienta, czyli taki nowy klient przyszedł do mnie na konsultację i mówi, pani Judyta, ja mam misję, żeby sprzedać 1000 sztuk moich tam jakichś pudełek. A ja mówię, to nie jest misja, to jest moja misja. Ja mam taką misję. No i może to jest ta misja, o której mówisz, tak? Jeśli chodzi o negatywne. Ja bardziej skupiam się na tych misjach pozytywnych, bo jeśli chodzi o markę, no to w marce misja musi mieć po prostu pozytywny wydźwięk. Marka musi robić coś dobrego. Po prostu.
Czy dobrze rozumiem, że misja taka właściwa to jest taka, która robi dobro, ale nie robi dobro dla mnie, ale dla świata, dla otoczenia.
Dokładnie tak, tak.
Okej. Misja taka niewłaściwa to jest właśnie taka, że myślę tylko o firmie i o tym, jak sprzedać swoje produkty.
Dokładnie.
Jak najwięcej. Tak?
Bardzo w skrócie tak.
A masz takie przykłady takich fajnych misji, które stworzyłaś może, albo które mają twoi klienci?
Dużo klientów, których obsługuję, właśnie ma misję pomagać, wspierać innych w rozwoju, co bardzo gdzieś tam ze mną koresponduje, bo ja również mam taką misję. Dla mnie ważny jest rozwój ludzi, gdzieś tam wspieranie ich w różnych obszarach rozwojowych, zawodowych i nie tylko. I właśnie wielu moich klientów ma taką misję, gdzie wspiera ludzi. Powiedzmy, moja klientka ma markę kosmetyków naturalnych, gdzie właśnie stara się dbać, ma taką misję, żeby te kobiety poczuły się piękne, żeby one czuły, że mają wartość same w sobie i ma taką misję, po prostu przekazuje to i chce to dalej nieść światu, tak? Mam też klientkę, która zajmuje się programowaniem. Jej misją jest właśnie nieść to, że programowaniem może też się zajmować kobieta, nie tylko mężczyzna, tak? Więc to też jest taka fajna misja. Mam klienta, którego misją jest zarażać ludzi optymizmem, bo to jest dla niego bardzo ważne i to jest jego misja, żeby ludzie więcej się uśmiechali. Więc naprawdę misje mogą być bardzo różne. Natomiast taką negatywną misją raczej się nie spotykam. Nie mam takich klientów, na szczęście, bo inaczej musielibyśmy najpierw popracować nad zmianą tej misji, żebyśmy w ogóle mogli zacząć pracę nad marką. Inaczej sobie tego nie wyobrażam.
Bardzo fajne te misje, co opowiadałaś, bo nawet takie mówiłaś, po pierwsze się już uśmiechałaś, a po drugie, że sam to aż z przyjemnością słuchałem, bo to takie zarażanie optymizmem czy budowanie piękna u kogoś, to coś jest takiego ciepłego i przyjemnego i takie, to mówiłeś, takie coś, co jest od serca.
Tak, dokładnie.
Bardzo mi się podoba. Ja na przykład chcę, żeby moi klienci tworzyli firmy, do których przychodzi się z przyjemnością, chętnie pracuje, przynoszą zyski i do których przychodzi się z przyjemnością na drugi dzień rano. Okej, dobrze, mam tą misję. Powiedzmy, że ktoś zaczął tworzyć firmę, strategię firmy od misji. I co robić dalej? Co robić dalej, żeby budować emocje wśród klientów, i żeby zdobywać ich serca?
Tutaj ważna jest strategia. Jeśli mamy misję i wizję, bo to też jest ważne, żeby mieć taką wizję na markę, czyli taki ogląd, jak ona będzie się rozwijać, jak wyglądać. Tak?
Okej, to co to jest ta wizja? Bo rozumiem, że jest pierw misja, później jest wizja. To, a czym te dwie rzeczy się różnią?
Często właśnie ludzie mylą te dwie definicje i ja zawsze powtarzam, że misja, wizja różni się od siebie tym, że misja to jest coś, co czujemy wewnątrz i bardzo chcemy to uzewnętrznić, pokazać światu w formie świadomej lub nieświadomej. Natomiast wizja to jest taki obraz tego, jak my chcemy to osiągnąć, w jakim odstępie czasu, jak my to widzimy w ogóle, kiedy już to wdrożymy, tak? Czyli taka wizja na to, jak to miałoby wyglądać wszystko wizualnie i też niewizualnie. Czyli tak. Jedno, misja bardziej od środka, a wizja bardziej tak od zewnątrz.
To jak to, dobrze, mamy misję, to jak teraz stworzyć wizję? Jak stworzyć wizję swojej firmy, do której będę dążył?
Musimy mieć pogląd tego, jak chcemy, żeby w ogóle ta nasza marka wyglądała. Bo rozumiem, że jeżeli ktoś się decyduje na markę, na rozwój firmy, marki osobistej, produktowej, jakiejkolwiek, to rozumiem, że wchodzi na rynek i wie, że ten produkt czy ta usługa jest mu znana, wie, że w tym akurat się odnajdzie i wierzę też w to, że osoby świadomie jednak podejmują decyzję o tym rozwoju i nie robią tylko tego, aha, wejdę na rynek, jednak sprzedam 100 sztuk czy tam 200, to jest moja firma, marka, bo na tym to nie polega. Marka musi i firma musi mieć swoją właśnie misję, czyli coś, poczucie czegoś, że chce czynić swoją marką, firmą dobro na świecie, nie tylko sobie, ale przede wszystkim dla innych, bo dzięki temu też automatycznie mój wzrost firmy się powiększa, czy marki, a wizja musi być, że tak powiem, w głowie osoby, która tworzy tą misję i ma pogląd na to, jak ona chce, żeby ta marka się rozwijała, w jakich punktach, jak do jakich rang ma urosnąć, jak ona miałaby się jakieś po prostu wizję na to wszystko, tak? Musi mieć jakąś tak jakby wyidealizowany trochę obraz tego, jak mogłaby ona wyglądać. O, może tak, w skrócie, żeby nie rozdrabniać się już bardzo.
Okej. Dobrze, i po co nam ta wizja w takim razie? Mam już taką idealną swoją firmę, zatrudnia 2000 osób, ma 7 biur w różnych państwach. Czy to jest to?
Wizja jest po to, żeby właśnie mieć taki obraz i mieć do czego dążyć, tak naprawdę, tak po ludzku mówiąc. No.
Taki kierunek, tak?
Wizję.
Taki kierunek.
Tak, taki kierunek. No bo jeśli zamkniemy sobie oczy, wyobrazimy sobie, aha, będę sobie nad morzem, gdzieś tam na plaży i tak dalej, wakacje, no to automatycznie mamy taki w świadomości cel, tak? I wiemy, że faktycznie w wakacje pojedziemy sobie gdzieś i może faktycznie będzie to morze. Więc w sumie tak można to odnieść do marek. Można stworzyć taką wizję, jakbym chciał, żeby ta marka wyglądała i potem na tej podstawie ułożyć strategię, którą będę dążył do tej wizji, żeby ją spełniać. Natomiast wizja nie zawsze musi być w 100% spełniona. To ma być bardziej obraz, który jest taką motywacją do pchania działań tej marki, tak? Żeby ona się rozwijała właśnie w tym kierunku, tak jak wspomniałem.
Okej, dobrze. To, czy tą wizję też się jakoś tworzy w sposób specjalny? Są jakieś metody, czy po prostu trochę tak usiądę sobie i posiedzę i z głowy wymyślę. Jak to się robi?
Są narzędzia, jak najbardziej. Są narzędzia do tworzenia misji, wizji, do strategii, do tak naprawdę wszystkich elementów wchodzących w skład firmy, marki. Natomiast jeżeli ktoś chce zacząć w ogóle robić misję, wizję marki, no to powinien przede wszystkim usiąść i wsłuchać się w siebie, czego on tak naprawdę chce. Co chce osiągnąć swoją marką, co jest dla niego ważne, jakimi wartościami w życiu się kieruje. Po prostu wsłuchać się w siebie i od tego zacząć, bo jeśli od tego nie zaczniemy, to żadne narzędzia nam tak naprawdę nie pomogą i po prostu mogą nas nawet skierować w złe strony. To jest najważniejsze. Od siebie zacząć.
Okej, czyli na początku tworzę swoją misję, co chcę robić, gdzie komu chcę pomagać, jak chcę, żeby świat troszeczkę wyglądał inaczej. Później tworzę swoją wizję, jak ja chciałbym, żeby wyglądała moją firmę i na podstawie tej wizji zaczynam tworzyć strategię, tak?
Tak, z tym, że jeszcze dodałabym, że wizja nie odnosi się tylko do firmy, tak jak wspomniałeś, tylko również ma w sobie tą misję, tak? W wizji bierzemy pod uwagę nie tylko rozwój naszej firmy, ale również to, jak ta misja będzie rosła, jak ona będzie się wypełniała w tym całym procesie, bo to jest bardzo ważne i o tym nie należy zapominać.
Okej, dobra. To powiedzmy, że mamy misję i wizję. Co robimy dalej?
Najlepiej strategia.
Jak tworzy się dobrze, tak żeby no, ci klienci poczuli, że my jesteśmy dla nich.
Ogólnie, jeżeli chodzi o strategię, najlepiej stworzyć ją od początku. Wiele osób, które za nią się zabierają, robią to bardzo po macoszemu i nawet duże firmy, mogę tutaj powiedzieć bardzo wprost, że często spotykam się, że nie mają w ogóle strategii albo mają, że tak powiem, oni nazywają to strategią, dla mnie nie jest to zupełnie strategia, która nie ma najważniejszych elementów, takich jak powiedzmy grupa docelowa, konkretne cele do osiągnięcia, identyfikacja, strategia w ogóle całej komunikacji. To są takie bardzo mocne podstawy, które muszą być w tej strategii, a większość firm zupełnie o to nie dba, bardzo po macoszemu podchodzi do sprawy i to warto zaznaczyć, że trzeba to zrobić od początku, czyli zacząć od grupy docelowej. To jest taki nasz punkt na liście, bo wokół odbiorcy wszystko, wokół człowieka, tak jak mówimy tutaj podczas całej rozmowy, wszystko się obraca. Cała marka jest dla człowieka, nie dla nas. My nie tworzymy marek dla siebie, tylko dla innych ludzi i musimy ich brać pod uwagę w tym wszystkim.
Okej, to jak znaleźć taką grupę docelową? Pewnie też masz jakieś metody. Czy możesz podpowiedzieć, jak jestem małą firmą, czy nawet, tak jak mówisz, nawet dużą, jak znaleźć taką grupę docelową, która no, będzie dopasowana do mojej wizji i misji?
Wizja i misja to jedno. Jeszcze do tego dołożyłabym przed samą strategią wyróżniki marki i wartości, bo to jest też kluczowe. Ważne jest w marce, żeby kierowała się swoimi wartościami i była im bardzo wierna. To jest bardzo, bardzo ważne i należy to podkreślić, bo sama misja, wizja to jedno, natomiast wartości, którymi się kierujemy, to jest drugie. I właśnie na podstawie wartości, które są nam bliskie, chcemy przyciągać takich odbiorców. Czyli nie chcemy pracować z klientem, który powiedzmy nie toleruje, czy nie jest spójny z tym, co my powiedzmy sobą gdzieś tam reprezentujemy. Przykład, jeśli ja jestem wierząca, a ktoś jest niewierzący i to jest moja wartość taka głęboka, no to wiadomo, że gdzieś tam z niektórymi tymi odbiorcami mogą zajść zgrzyty, jeśli okaże się, że ten odbiorca nie jest, bo też tutaj dochodzi kwestia charakteru, nie jest powiedzmy osobą, która toleruje takie wartości, tak? Więc o to tutaj chodzi, żeby te wartości mieć własne i przyciągać takich klientów, takich odbiorców, jaki na podobnych wartościach do nas. Taki bardzo przykład, no prosty, mam nadzieję, czytelny.
Okej, czy jeszcze jakieś takie możesz pokazać inne wartości, które, albo jakie wartości może mieć firma, bo tych wartości jest bardzo dużo. Często się mówi o takich wartościach w pracy, współpracy w firmach, żeby firma też miała swoje wartości i przygotować to z pracownikami. Ale teraz mówimy o wartościach dla klientów. To jakie to mogą być wartości, które możemy sobie przygotować tak, żeby pasowały do klienta, do naszej strategii?
Zależy też, będzie ważne dla jakiej marki, bo tak jak wspomniałeś, że w organizacji też się dba o pracowników i w marce również jest ten element pracowniczy. To nie należy o tym zapominać, bo marka nie tylko jest na zewnątrz, czyli do tego klienta i od ściany, ale też za ścianą, tak? Czyli to, co się dzieje w środku. Ważne jest, żeby marka miała wartości takie, które wyznają również pracownicy, ale dodatkowo też i klienci tej marki. Więc to jest bardzo ważne i to należy podkreślić. Natomiast jakie wartości? Wartości mogą być naprawdę bardzo różne. Dla jednej może być to powiedzmy jakość, dla drugiej może być to rodzina, ciepło, miłość. To są takie wartości, które przyświecają. Dla innych może być to po prostu tylko pieniądz. Mhm. Tak? Są takie wartości. To są raczej wartości, jak ja to nazywam, czerwone, które no, są bardzo, że tak powiem, sceptyczne, jeżeli chodzi o markę i o rozwój. Natomiast zawsze element pieniężny musi być w wartościach, tylko to są już wartości namacalne, materialne. Tutaj bardziej chodzi o takie wartości duchowe, tak? Czyli to, co jest nam bliskie, to, z czym się utożsamiamy i z czym chcemy się utożsamiać. Mhm. Bliskość, ciepło, no to są takie bardzo przykłady, które autentyczność na przykład, lubimy, kiedy ludzie są autentyczni, prawdziwi, szczerość może być taką wartością, przed marka sobie bardzo ceni szczerość, nieważne, do bólu, od klientów, od pracowników i też to daje innym, tak? Na przykład to jest taka wartość, a jeśli na przykład sobie klient czy pracownik no nie do końca jest utożsamiony z taką wartością jak szczerość, czy to jest dla niego ważne, no to wtedy pojawiają się różne gdzieś tam komunikacyjne zgrzyty i stąd te wartości są tak ważne, żeby je dobrać odpowiednio i się nimi kierować.
Okej. Okay. Powiedz mi teraz, powiedzmy, że mam już te wartości swoje własne. No i teraz jak przygotować tą swoją strategię na podstawie tych wartości? Bo już mamy trzy elementy, rozumiem. Wartości, misję, wizję.
Tak, no i teraz jest potrzebna nam grupa docelowa.
Grupa docelowa,
no. No bo musimy wiedzieć, do kogo uderzamy. Już pomijając oczywiście pracowników i tak dalej, nie będziemy się zagłębiać w te zalążki, że tak powiem, wewnątrzfirmowe. Zajmiemy się bardziej tym, że to jest mała marka, jak wspomniałeś na początku, która chce po prostu wejść do klienta, więc na pewno grupa docelowa tutaj będzie pierwszorzędna i główna, od tego trzeba w ogóle zacząć, bo od grupy docelowej wszystko inne, że tak powiem, zacznie się rozgałęziać. Natomiast grupa docelowa, no to zaczynamy od tego, kto jest naszym klientem. Kto jest po prostu, nie ma tutaj żadnych kruczków, kto może być naszym klientem. Przykład, sprzedajesz suknie ślubne, no to wiadomo, że nie będziesz kierował jej do panów, no bo raczej twoją grupą docelową będą tylko kobiety, ale są takie branże, gdzie dwie płci oczywiście mogą być grupą docelową, wtedy ma tutaj też związek dużo innych czynników, które należy oddzielić, natomiast samą grupę docelową najlepiej rozłożyć na trzy czynniki, właściwie takie warstwy, warstwę psychologiczną, behawioralną i terytorialną, które psychologicznie to właśnie bardziej kieruje się tym, co odbiorcy myślą, robią, czują i tak dalej. Natomiast terytorialna to gdzie oni się znajdują, jak wyglądają, no bardziej takie elementy, które przyziemnie można ich, że tak powiem, złapać. No i pomiędzy oczywiście jeszcze musimy wiedzieć, czym się interesują, żeby wiedzieć, w jakich miejscach możemy do nich dotrzeć, co jest jeszcze ważne w grupie docelowej. Wiek też będzie na pewno tutaj ważny. Dużo takich, czyli tak jakbyśmy opisywali po prostu człowieka, tak? Idealną osobę, do której my chcemy dotrzeć. I wygląd, charakter, prezencja, miejsca, w której możemy ją po prostu spotkać. Bardzo, bardzo mocno w skrócie, no bo dobór grupy i opis grupy docelowej to jest duża sprawa.
Okej. Dobrze, czy tą grupę docelową to się tworzy raz, czy ona może być modyfikowana?
Tworzy się raz na początku, natomiast jeśli nasza oferta się zmienia, marka przechodzi, powiedzmy, rebranding, coś się dzieje, dochodzi inna oferta, wydarzy się coś po prostu w marce takiego, że potrzebuje zmiany, jak najbardziej może zostać zmodyfikowana grupa docelowa. Mhm. Tylko to wszystko musi zostać uwzględnione, no bo tak jak mówię, na grupie docelowej będziemy budować wszystko, czyli jeszcze będzie identyfikacja wizualna, jeszcze dojdą inne elementy, które również warto wziąć pod uwagę, jeśli coś takiego będzie miało nastąpić.
Okej, dobrze. To mamy już grupę docelową. Mhm. Jaki jest kolejny punkt?
Najlepiej wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia, takie strategiczne, które my chcemy osiągnąć na przestrzeni, powiedzmy, roku, pięciu lat, dziesięciu. Najlepiej wyznaczać, ja jestem praktykiem celów długo i krótkoterminowych i myślę, że ty, Tomku, bardzo mocno tutaj gdzieś tam mnie pchniesz, że okej, bo ty też jesteś zwolennikiem małych kroków i właśnie w strategii jest to bardzo mocno wskazane i jak najbardziej te małe kroki są okej. Dlatego dobrze jest ustalić sobie długoterminowe cele i krótkoterminowe cele, ale strategiczne. Nie mogą to być cele niemierzalne, muszą to być cele, które można konkretnie zmierzyć w danym odstępie czasu i zweryfikować, czy faktycznie ten cel jest osiągalny. Czyli musi to być po prostu dobrze zrobione.
Okej. To powiedz mi, jak taką strategię mogę stworzyć? Czy możesz mi odpowiedzieć jakiś metodyk, żebym ją sobie jakoś dobrze poukładał w głowie? Co zrobić, żeby nasi słuchacze już dzisiaj mogli tą strategię robić tak przyzwoicie?
Tak, tylko na razie jeszcze jesteśmy w połowie strategii elementów, więc dawaj, jeszcze dojdzie tutaj na pewno strategia komunikacji. Musimy wiedzieć, jak, w jaki sposób komunikować się z tymi odbiorcami, do których chcemy dotrzeć, no bo mamy cel i musimy teraz wiedzieć jeszcze, jak do tego celu dotrzeć i w międzyczasie jak docierać do klientów poprzez odpowiednią komunikację naszej marki. Dodatkowo...
Jeszcze przy tej właśnie strategii komunikacji. Rozumiem, że to jest tak, że ta strategia może też wynikać z naszej wartości i misji, żeby mając nasze wartości pokazywać to, jacy my jesteśmy, tak? Jaką mamy misję, tak. I żeby to pokazywać w taki sposób, żeby właśnie tych klientów poruszyć takich, jakich chcemy, tak?
Dokładnie. I wszystko tutaj, o czym my teraz mówimy, to nie jest jeden punkt, drugi punkt, trzeci, oderwany zupełnie od rzeczywistości, tylko jeden z drugim bardzo mocno się przeplata i przenika przez siebie. Warto o tym pamiętać, bo to musimy trzymać. Jeśli zaczynamy od misji, wizji, to znaczy, że ona przez każdy kolejny punkt ma przechodzić. Jeśli potem docieramy do wyróżników wartości, one również mają się pojawiać w każdym kolejnym punkcie strategicznym. jeśli dochodzimy do grupy docelowej, ona będzie cały czas i tak dalej, i tak dalej. Więc strategia jedno wychodzi z drugiego i jedno z drugim się ciągle trzyma. Więc o tym trzeba pamiętać, bo inaczej ze strategii nici, ze skutecznej strategii nici.
No dobrze. No dobra, to mamy teraz tak strategię komunikacyjną. To jest, czyli szukamy kanałów, którymi jak najszybszy sposób dotrzemy do tej naszej grupy i dotrzemy to w taki sposób, żeby oni poczuli, że my jesteśmy dla nich.
Tak, dokładnie tak. Dokładnie na tym polega strategia komunikacji. Tutaj właśnie ciekawe narzędzie. Mogę zaproponować archetypy. Tutaj bardzo fajnie mogą pomóc archetypy i właśnie ja bym w ogóle od tego zaczęła, że tutaj strategia komunikacji, strategia identyfikacji wizualnej, archetypy będą tutaj bardzo pomocne i mogą odegrać kluczową rolę. Przykład archetypu marki osobistej mogę podać, na przykład księżna Diana, tak? Jest to archetyp opiekuna, władca, na przykład Donald Trump, automatycznie mamy tutaj jakieś skojarzenia, nie? Mamy wzorce postaci i widzimy sobie, że okej, tutaj wiemy już dlaczego, po prostu, już nie trzeba nawet tego tłumaczyć. Michael Jordan to na przykład bohater. Jerzy Owsiak, bardzo też nam znany, nasz polski buntownik. No, jest taki. Kilka przykładów, można podać i właśnie już widzimy, jak oni się nawet komunikują. Tak, to jest marka osobista, natomiast jeżeli chodzi o markę firmy, też będzie to wyglądało inaczej.
Jaką ty masz markę? Jaki ty masz archetyp?
No, zgadnij.
Nie wiem. Nie chcę strzelać, boję się strzelać. No. Nie wiem.
Okej. Jeżeli chodzi o moją markę, w ogóle też polecam zawsze mieć dwa archetypy. Jeden taki dominujący, a drugi dopełniający. Który głównie będzie on przewodził, a drugi będzie bardzo mocno dopełniał. U mnie jest to władca i opiekun. Władca jest takim dominującym, natomiast opiekun jest dopełniającym, tak? Tak, u mnie tak to wygląda. Natomiast też warto zaznaczyć, że z czasem, z rozwojem marki, też ze zmianą oferty, o której wspomnieliśmy, te archetypy mogą gdzieś tam ewoluować i ulegać zmianie. Więc nie znaczy, że wzorzec mamy jeden i mamy. Warto się go trzymać, jeżeli chodzi o spójność komunikacji. Natomiast też z czasem on może zacząć ulegać zmianie i warto też gdzieś to mieć za uszami.
Ja może dodam od siebie, że ja kiedyś też robiłem takie badania swoich archetypów i to też pomaga właśnie w wizualizacji nawet, bo nawet jak robiłem swoje zdjęcia na LinkedIn, to też robiłem już pod kątem archetypów, kim ja chcę być, kim ja jestem. To, co ty mówisz o tym, to naprawdę jest bardzo ważne, żeby mieć taką spójność wewnętrzną, co ja chcę zrobić, jak ja chcę siebie pokazywać, nie?
I nie tylko wewnętrzną, bo nawet identyfikacyjnie również też będzie to odgrywało ważną rolę, więc warto te badania jak najbardziej sobie wykonać. Można to zrobić. Nie polecam robić testów darmowych z internetu, bo to oczywiście nie jest miarodajne. Warto się zgłosić do specjalisty, który wykonuje takie badania i robi to z opisem konkretnym, też ukierunkowuje markę, jak mogłoby to wyglądać. Ja na przykład takie badania też robię, więc wiem, jak to jest ważne po prostu, żeby takie zakamarki, że tak powiem, uzewnętrznić, tak? Dlatego, ale warto sobie zrobić takie badania, jeśli chcemy dobrze i spójnie kierować markę, niezależnie jaką, czy to będzie marka osobista, marka produktu, marka pracownika nawet, marka firmy, wszystkie, że tak powiem, rodzaje marki mają tutaj swoje zastosowanie i warto z tego narzędzia skorzystać, bo po prostu jest ułatwieniem.
Tak, tak. I taką dodaję takiej dużej samoświadomości, co chcemy robić.
Tak.
Okej. To już mam ten swój archetyp. Co robić dalej? Jezu, strasznie dużo tego przy tej strategii jest.
Jest bardzo dużo. Ja tutaj poruszymy pewnie takie bardzo podstawowe punkty, natomiast jeszcze pod nimi są inne punkty, ale już nie będziemy tego ruszać, bo czasu by zabrakło. Dlatego strategia nie tworzy się w jeden dzień, a to jest kilka dni, nawet tygodni, jeżeli chodzi o markę, a nawet i miesięcy, jeśli zwiększa markę.
Okay.
Tak? Więc, kolejnym punktem jest na pewno identyfikacja wizualna. Musimy też przedstawić jakoś to wszystko światu teraz, no bo skoro wiemy, jaką mamy wizję, misję, wartości, jaki mamy charakter, no bo archetypy są takim charakterem, no to teraz musimy pokazać to światu. I najlepiej to zrobić w formie wizualnej, no bo ludzie jednak są wzrokowcami, widzą i dopiero potem chcą więcej. Dlatego ta identyfikacja też będzie ważna tutaj w strategii. Nawet można powiedzieć, że będzie głównym elementem takim dotarcia do klienta, no bo jeśli mamy tą grupę docelową, no to najpierw dotrzemy do niej elementem wizualnym, przekazem. Dopiero później ona pozna ten charakter głębiej. Mm-hmm.
Dobra, to idźmy dalej. Jest, tak, jest strategia komunikacji, mm-hmm. archetypy. Co robimy dalej, żeby ta marka nasza była spójna, skuteczna? No i wrócę do tego, co mówiłaś na początku, docierała do serc klientów.
No kolejnym etapem na pewno reklama. No bo skoro mamy już wszystko, że tak powiem, cały komplet, prowadzimy ją spójnie, no to będzie ważna też reklama tutaj. Oczywiście no bardzo skąpo poruszamy te tematy, natomiast oczywiście to wszystko ma jakieś rozgałęzienie swoje i musimy to, że tak powiem, trzymać w ramach i prowadzić wszystko spójnie, żeby to się nam nie rozjeżdżało, a dodatkowo wspierać ten cały przekaz marki reklamą, czyli komunikatami reklamowymi, które również będą mogły jeszcze bardziej wesprzeć markę w dotarciu do tej grupy odbiorców i też poszerzyć jej zasięg według celu, bo marka może mieć różne cele. Może to być rozpoznawalność, zwiększenie rozpoznawalności w danym obszarze, zwiększenie sprzedaży, zwiększenie powiedzmy obserwujących w danym gdzieś tam cyklu, więc bardzo dużo jest celów i trzeba sobie ten cel dlatego ustalić, żeby ten przekaz reklamowy też móc do tego dostosowywać.
A czy możesz taki potem cel to sobie pokazać, jaki, nie wiem, jakiegoś, no taki przykładowy, jaki to mógłby być taki cel właśnie, który mamy spełnić?
Najczęściej celem marki, zazwyczaj, no bo marka po to jest w sumie tworzona, żeby gdzieś tam zakotwiczała się w umysłach odbiorców i też żyła, tak, na rynku pokazywała się, więc jest najczęściej jest to po prostu zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku bądź osiągnięcie wyższej pozycji rynkowej. Wszystko zależy od marki. Ale najczęściej tak, jest to rozpoznawalność marki, chcemy być bardziej rozpoznawalni, no bo jeśli jesteśmy rozpoznawalni, nasze marki są rozpoznawalne, no to za tym idzie też to, że przyciągamy większą uwagę, większą ilość odbiorców, tych odpowiednich odbiorców, więc to tak naprawdę wszystko się łączy, tak? Ale cele też potrafią być naprawdę bardzo różne, chociaż to są najczęstsze.
Okej, dobrze, to co dalej robimy?
No dalej na pewno warto wykonać testy działań reklamowych, no ale to już bardziej marketingowo stricte, więc nie będziemy się tutaj rozdrabniać. Warto też pamiętać przy strategii o budżecie. Budżet będzie ważny, a najlepiej harmonogram ułożyć takich działań, co krok po kroku i do tego ustalić budżety, no bo pamiętajmy, że nie wszystko będzie tutaj bezpłatne. Możemy robić dużo działań organicznych, ale musimy też się wspierać jakimś budżetem, żeby to było oczywiście skuteczne, no bo mówimy o marce skutecznej, tak? Mamy taką konkurencję, rynek, że ciężko jest się przebić tak o strzała.
Dobrze, to powiedz mi mniej więcej, ile trzeba wydać, żeby stworzyć jakąś swoją markę na rynku, bo no właśnie, czy wiem, że to może być, te sumy mogą być różne i inne budżety ma Orange, czy jakaś inna firma globalna, a inny ma firma przysłowiowo krzak, nie? Która robi roślinki do ogródków. Jakie to mogą być budżety, żeby taką świeżą markę stworzyć i żeby ona zakotwiczyła się w umysłach klientów?
Na pewno trzeba wziąć tutaj pod uwagę, że elementy, tak jak strategia, opracowanie komunikacji, nawet pomoc przy misji wizji na początku i później jeszcze identyfikacja wizualna, to będą koszta. To będą koszty marki, które marka musi ponieść, jeśli chce robić to dobrze. Często spotyka się, że mniejsze marki próbują gdzieś tam robić jakieś projekty graficzne, jakieś tam swoje plany, ale to wszystko tak naprawdę nijak się ma do stanu faktycznego marki. Ta marka się po prostu nie rozwija, tkwi w miejscu i właśnie najczęściej tacy klienci do mnie przychodzą. Próbowałam coś sama. No niestety już 4-5 lat siedzę w miejscu i no nic, przecież ja robię różne projekty postów, no normalnie 4 razy dziennie udostępniam, jakieś reklamy puszczam, a to nic. No właśnie tutaj chodzi o tą spójność i często tego brakuje. Mimo że robimy sobie grafiki w podobnych kolorach i tak dalej, utrzymujemy gdzieś tam tą spójność wizualną, ale ta spójność musi być wszędzie, a my o to nie dbamy najczęściej i tu jest błąd. Dlatego tu na tym trzeba się skupić, żeby dobrać jak najlepiej budżet od początku do końca, zgłosić się najlepiej do osoby, która zajmuje się strategią marek, z całą, że tak powiem, otoczką identyfikacji i zapytać o wycenę do swojej marki. Marka osobista będzie wyglądała inaczej, zależy też od badań, czy będą jakieś badania wykonywane, osobowości, czy będą też badania archetypów, badania psychologiczne kolorów i tak dalej. Jest tutaj bardzo dużo elementów, natomiast bardzo tak podstawowy budżet na rozruch w ogóle, no to myślę, że no spokojnie tak z 10 tysięcy trzeba gdzieś tam mieć w głowie, żeby wydać. Oczywiście nie musi to być jednorazowy, że tak powiem, koszt, natomiast trzeba gdzieś tam pamiętać, że podstawowe, bardzo podstawowe elementy, no to tak będzie to się plasowało. Mniej więcej, ale to naprawdę mniej więcej, bo to jest wycena raczej indywidualna, więc ciężko mi odpowiedzieć. Strzeliłam, bo wiem, że będziesz mnie gnębił o konkretną kwotę.
Wiesz co, nie, no, wiesz co,
więc tak po prostu powiedziałam.
Okej, bo zastanawiam się, wiesz, żeby to i małe firmy, i duże wiedziały, że to jest jakiś koszt, nie? I tak chciałem, wiesz, domyślam się, że każdy i tak wyda tyle, ile ma.
No raczej to jest koszt dla bardzo małych firm. Raczej to jest koszt dla bardzo małych firm, które podałam, no bo podstawowa identyfikacja, no dla dużej firmy to będzie zupełnie inaczej. Logotyp dla większej firmy potrafi kosztować 40-50 tysięcy albo lepiej, więc to tutaj wiesz, wchodzą badania tak naprawdę rynku, wchodzą badania grupy, do opracowanie to naprawdę się bardzo kompleksowo podchodzi. Ja tutaj dałam budżet do pracy, że tak powiem, dość wybiórczej, tak? Czyli podstawie opracowanie danych elementów, ale to myślę, że będzie sporo większe, ale to taka najniższa baza. Jeśli ktoś oferuje koszt poniżej 10 tysięcy na rozruch małej marki, to znaczy, że to jest po prostu jakaś fikcja. Nikt dobrze tego za mniejsze pieniądze po prostu nie zrobi. I jasno trzeba to powiedzieć.
Dobrze. To już wiemy, jaki jest budżet na tworzenie marki w internecie. Gdzie te pieniądze mogą być lokowane? Czy to jest Facebook, czy to jest Google, czy to jest promowanie stron, czy to jest LinkedIn. W jakich kanałach tworzy się markę w internecie?
W jakich kanałach? Tak naprawdę dużo jest różnych kanałów. Wszystko w zależności od tego, gdzie jest swoja grupa odbiorców. Jeśli masz swoją grupę odbiorców głównie na Facebooku, no to skup się na działaniach głównie tam. Natomiast jeśli twoją grupą docelową bardziej są osoby, powiedzmy, menadżerowie, dyrektorzy, no to raczej LinkedIn będzie dla ciebie. Na Facebooku znajdziesz raczej mniejsze firmy. Na Instagramie znajdziesz bardziej freelancerów albo osoby, które raczej kreatywniej działają, więc jeśli chcesz poszukiwać grafika, osoby, która gdzieś tam wesprze cię w działaniach takich marketingowo-wizualnych, fotografowie, biżuterię, jakieś produkty, na pewno to będzie też Instagram. Więc to wszystko zależy od tego właśnie, jaka jest twoja grupa docelowa i wtedy na tej podstawie dobierasz do niej środek przekazu.
Czy coś jeszcze potrzeba do tworzenia skutecznej strategii?
Blog, na pewno.
Bo już strasznie dużo tego się wydaje, wiesz, dla początkującego, to myślę, że...
Tak, no. jest bardzo dużo i jeszcze więcej mogłabym o tym mówić, natomiast na tym poprzestanę. Będzie tutaj ostatni krok, ten harmonogram, warto sobie go ustalić, żeby krok po kroku tą strategię po prostu móc robić, tak? I te kanały będą ważne, tak jak mówisz, blog, strona internetowa, jeszcze tutaj dojdzie na pewno jako kanał, być może jakieś dodatkowe kanały. Też należy pamiętać, że no, marka nie jest tylko w internecie. My też budujemy markę po prostu, będąc sobą, spotykając się z ludźmi, budując różne relacje, więc jakieś wydarzenia biznesowe. To jest bardzo dobre źródło budowania marki osobistej. I tutaj koszt, tak jak rozmawialiśmy o tych kosztach w budżecie, no to nie jest koszt tylko przeznaczony na reklamę, bo raczej na reklamę to jest dodatkowy koszt. Ja reklamy zupełnie nie wliczam w markę, bo reklama to jest po prostu dodatkowy element budowy marki, dla podniesienia jej skuteczności. Natomiast sama marka to jest właśnie opracowanie swojej strategii, komunikacji, opracowanie identyfikacji wizualnej albo jej elementów, tak? No bo za 10 tysięcy, no nie okłamujmy się, nikt nie opracuje nawet strategii, a co mowa całej identyfikacji. Natomiast jeżeli zgłaszasz się jako marka bardzo malutka, masz jedną osobę, dwie osoby w firmie, no to wiadomo, że te koszty będą niższe niż większe, tak? ale to jest bardzo indywidualne, więc proszę nie brać sobie tego tak bardzo mocno do serca, że to 10 koła zmieszczę się po prostu okay. w identyfikacji ze wszystkim. Bo to często tak nie
słuchaj, Judyta, bo tych elementów już jest bardzo dużo.
Jest jeszcze więcej, ale już nie mam
i tak nie mamy czasu, jak ktoś będzie chciał, to zapraszam do kontaktu z tobą, bo myślę, że chętnie się podzielisz swoją wiedzą.
Jak najbardziej.
Ale tak z twojego doświadczenia, jakie błędy najczęściej robią klienci, bądź jakie ty widzisz błędy przy firmach, przy tworzeniu strategii, czy tak samo mówiłaś, że niektóre firmy nawet nie mają dobrej strategii, czy nie mają grupy docelowej, nawet duże. Ale tak. Z twojego doświadczenia, jakie są najczęstsze błędy firm?
Najczęstsze błędy, no to właściwie brak strategii. To jest najbardziej bolesny
jako
błąd.
Ogólne, tak? Taki jeden duży błąd.
Tak. Jeden duży ogólny błąd. Natomiast jeśli już mają tą strategię, jaki błąd popełniają, no to to jest często brak dobrze opracowanej komunikacji, identyfikacji marki. Często to jest zupełnie gdzieś tam z kosmosu, bo jakiś tam grafik na etacie coś tam nam zrobił i to lata, albo no po prostu prezes firmy gdzieś tam zaproponował taki tak, to tak jest. Bardzo to jest rozwalone w takich elementach i to są błędy totalne, bo one po prostu mieszają odbiorcom w głowach i ci odbiorcy do nas nie przychodzą. I to jest podstawowy taki błąd, myślę. Ta spójność, też znikanie spójności. Często można zauważyć marki, raz pokazują się z tej strony, raz tej, raz bardziej humorystycznie opisują dane rzeczy, raz bardziej poważnie, raz używają kolorów fioletowych, raz pomarańczowych i tak żonglują tym wszystkim. To jest brak spójności, to też bardzo negatywnie wpływa na odbiór marki. Brak zaufania przede wszystkim do tej marki wtedy się pojawia, no bo jednak no, kiedy widzimy osobę, tak jak ty, no nie ukrywajmy, nie zmieniasz codziennie koloru oprawek, nie malujesz włosów, nie przedłużasz, nie skracasz dzień w dzień, no bo inaczej by cię pewnie ciężko było zidentyfikować, tak? Tak samo jest z marką. Więc tak to wygląda bardzo w skrócie i też harmonogram, jeżeli chodzi o budżety. Często jest błędny, ja tak widzę przynajmniej przy projektowaniu strategii, albo często też gdzieś tam ingerowaniu, kiedy ja już zajmuję się marką i dostaję gotową strategię, którą ktoś zaprojektował, widzę na przykład takie błędy, że firma nie wywiązuje się z tych harmonogramów, które w tej strategii były zawarte, tak? Czyli nie dostosowuje, no bo też harmonogram będzie się układał w różne elementy i nie będę teraz przytaczać konkretnych, natomiast często jest nietrzymany ten harmonogram, co nie pozwala osiągać tych celów, tych konkretnych celów ostatecznych. Więc to są też błędy. Jeśli chcemy osiągnąć dany cel, musimy trzymać się stricte określonych mini celów i harmonogramu. Więc to są takie trzy, myślę, mega rażące błędy, które ludzie popełniają, które marki popełniają, przez to nie rozwijają się tak i nie osiągają swoich celów.
Okej. No dobrze, myślę, że sporo słuchaczy będzie miało tu dzisiaj dużą zagwozdkę po wysłuchaniu tego dzisiejszego podcastu. Każdy się będzie zastanawiał, czego ja kurczę nie robię. Albo co mogę zrobić więcej. Okej, okay. A tak...
Marka to szeroki temat ogólnie, więc poruszyliśmy to jedną kropeczkę.
Dobrze. Co jest najłatwiejsze i co jest najtrudniejsze w tworzeniu marek? W tworzeniu strategii marki?
Nie ma najłatwiejszych i najtrudniejszych rzeczy. Właściwie dużo jest trudnych. Najtrudniejszych może nie ma, bo wszystko jest wyzwaniem w marce. Nie ma łatwych rzeczy. Nie ma. Wydają się na pozór łatwe, że mam markę, coś tam zrobię, zaprojektuję i mam markę. Tak to nie wygląda. Zupełnie nie. Wszystko tutaj tak naprawdę wymaga konkretnie przyłożenia się, myślenia, kreatywności, więc bardzo mocno trzeba się na tym skupić, więc no, najłatwiejszych rzeczy nie ma. Nie ma. Mhm. Są trudne rzeczy. Wszystkie te, które opisałam dzisiaj, myślę, że są rzeczami trudnymi i na pozór może wydają się łatwe, co to tam grupa docelowa, natomiast to ma bardzo mocne znaczenie i kiedy przysiądziemy do tej grupy docelowej, okaże się, że ona wcale taka łatwa nie jest, bo jest wiele takich zakamarków, które musimy poruszyć, żeby ją zbudować.
Okej.
Okay. Więc same trudne rzeczy.
Jak szybko mogę odczuwać zyski dla siebie, gdy stworzę markę osobistą? Jak to szybko zaczyna się zwracać mi w formie finansowej?
Zależy, jaki masz cel marki i zależy, jak bardzo do niego dążysz. Mhm. To będzie kluczowe co można ocenić, natomiast nie ma takiej jednej, wiesz, konkretnej daty, gdzie mogę ci powiedzieć, za pół roku będziesz miał markę. Wszystko zależy od twoich działań, wszystko zależy od twojej strategii, od twojego pomysłu, misji, wizji, od wszystkiego, co tutaj dzisiaj poruszyliśmy, od strategii marki. Po prostu. Najszybsze jednak efekty, jakie możesz uzyskać dobrze, przy dobrze zbudowanej strategii, bardzo dobrze ją wypełniając, no to myślę, że minimum tak 8 miesięcy. Mhm. To jest takie minimum, gdzie możesz odczuć jakieś rezultaty, no bo jednak coś musi się na tym rynku intensywnie dość dziać w tym czasie i musisz to robić dobrze, żeby gdzieś tam twoja publika, twoja grupa odbiorców się zaczęła zauważać i coś zaczęło się konkretnego dziać.
Okay.
Ale to jest taki bardzo mocny minimum, uważam.
Okej. Dobrze, Judyta, bardzo dziękuję ci dzisiaj za rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy tu bardzo dużo tematów. Niektórych przestraszyliśmy, niektórych zachęciliśmy, ale myślę, że to jest...
O to chodzi. Nie ma łatwo w życiu, nie ma łatwo. Trzeba.
Ale na pewno można to wszystko poukładać i zrobić tak, żeby ta marka osobista, czy marka firmy działała skutecznie. Mhm. Pewnie się niektórzy słuchacze będą chcieli dowiedzieć, gdzie ciebie można znaleźć, także jakbyś mogła podpowiedzieć, to byłbym wdzięczny.
Mnie można znaleźć tak naprawdę w wielu miejscach, natomiast głównie na judytakowalczyk.iclouders.pl, na moich social mediach, no i też pewnie po wpisaniu w Google w wyszukiwarkach, kiedy wpisze się Judyta Kowalczyk Brand Maintainer, to zawsze, wszędzie wyskoczę ja, także jak ktoś będzie chciał, na pewno mnie znajdzie.
Super. Judyta, wielkie dzięki za rozmowę, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dzięki również, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.
I jak ci się podobał ten podcast? Jeżeli coś ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. A jeżeli uważasz, że to jest ciekawy odcinek i może na nim skorzystać ktoś z twoich znajomych, to wyślij mu go. Będzie mi bardzo miło. I jeszcze jedno. Uwielbiam kawę. Chciałbyś podziękować za materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi postawić na stronie buycoffee.tu/kaizenmiracle. Link masz w opisie odcinka. Ta wirtualna kawa smakuje naprawdę przepysznie. Od pewnego czasu na Spotify jest również opcja oceny podcastu. Przy podcaście jest taki znaczek z gwiazdkami. Jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to zaznacz to. I to już wszystko. Udanego dnia. Do następnego odcinka. Cześć.